Pokój Boży, braterstwu. Bracia z Białegostoku serdecznie Was pozdrawiają. Braterstwo, zadali mi taką pracę domową. Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni? Kiedy przerażony setnik wypada z więzienia, z którego Paweł i Sylas wychodzą wolnymi, zwraca się do nich słowami: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? To oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Apostoł Paweł, kiedy spotkał się z Panem, kiedy kilka sekund został złamany, pyta: Co chcesz, abym czynił? Żydzi, którzy słyszą przemówienia Piotra, zwracają się do niego: Bracia, cóż mamy czynić, mężowie bracia? Pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Izraelici przychodzą do Pana: Co mamy czynić? Masz dwie suknie? Podziel się. Masz żywność? Daj temu, który nie ma. Przychodzą celnicy: Co mamy czynić? Nie bierzcie więcej niż wam nakazano. Żołnierze: Co mamy czynić? Gwałtu nie czyńcie, pozostawajcie na żołdzie waszym. Ale przyszedł jeszcze jeden człowiek i na nim się skupimy, abyśmy odpowiedzieli na to pytanie: Co mamy czynić, abyśmy byli zbawionymi? Oto młody, bogaty książę zwraca się do Pana Jezusa: Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym miał żywot wieczny, abym był zbawiony? Rabini zwykle powiadali, że nie ma nic dobrego oprócz zakonu. Dlatego niektórzy uważają, że taki sposób zwrócenia się do Pana był zwykłym pochlebstwem. Z czym osobiście się nie zgadzam. Ten młody człowiek szczerze zwraca się do Pana z nadzieją, że Jezus pomoże mu rozwiązać jego problemy, wewnętrzne problemy, które czyniły, że jego wspaniałe życie było pełne wewnętrznego niepokoju. Widział w Panu nie takiego nauczyciela, który mówi, a nie czyni, który wiąże brzemiona ciężkie i nieznośne i kładzie na ramiona ludzkie i jednym palcem swoim nie chce ich ruszyć. On widział, że do tego nauczyciela wszyscy, którzy mieli chorujące na wszelkie niemocy, przychodzili, a on na każdego z nich ręce włożywszy uzdrawiał je. On widział i słyszał, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana bywa Ewangelia. Takich rzeczy zły człowiek robić nie mógł. A skoro ten nauczyciel zachęcał i mówił: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. On w szczerości swego serca przychodzi do mistrza po pomoc. Stwierdzenie ewangelisty Marka, że Pan w pewnym momencie spojrzawszy nań, rozmiłował się go, świadczy o tym, że intencje tego młodzieńca były naprawdę szczere. Co czyni Pan? Pan Jezus delikatnie zwraca mu uwagę, aby swoje myśli skierował do Boga, gdyż tylko Bóg Ojciec jest źródłem żywota, jak pisze psalmista: Albowiem u Ciebie jest źródło żywota, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Zaś Jezus zawsze był pewny, że Jego moc i poselstwo pochodzą od Boga. Mówił, że nie może Syn sam od siebie nic czynić, czego by Ojciec Mu nie objawił. Okazuje się, bardzo często jest w życiu tak, że człowiek ma wszystko, czego dusza zapragnie, a mimo to jest wewnętrznie rozdarty, jest nieszczęśliwy, brakuje mu wewnętrznego spokoju, bezpośredniej łączności z Bogiem, spokoju ducha, wewnętrznej radości, jest niespokojny o swoje zbawienie, szuka żywota wiecznego. Taki człowiek nie potrafi nie troszczyć się o żadną rzecz. Nie potrafi wszystkich swoich spraw przez modlitwę i prośbę dziękczynną zanosić przed Boga. A on, aby się z tymi problemami zapoznał. A w związku z tym pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Nie może strzec serca i myśli takiego człowieka w Chrystusie Jezusie. Najprawdopodobniej takim był ten młodzieniec, szukający życia wiecznego, ale szukający według sprawiedliwości zakonu. Sprawiedliwości, która mówiła, że ktokolwiek te rzeczy pełnił, przez nie żyć będzie. Swoje sprawy w stosunku z Bogiem reguluje na drodze przestrzegania żydowskiej tradycji, przepisów, praw i nakazów, częściowo, a może w większym stopniu wymyślonych przez rabinów. Wyraźnie widać, że gdy przychodzi do Pana, to nic nie wie o Ewangelii zbawienia, o Ewangelii zbawienia przez łaskę. O czym później apostoł Paweł tak pięknie pisał. Przecież z uczynków zakonu nie może być usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Jego. Gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, bez zakonu, sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo z zakonu i z proroków. Sprawiedliwość, mówię Boża, przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące. Pan Jezus podejmuje próbę skierowania Jego myśli na właściwą drogę i zaleca przestrzeganie przykazań. Zatem szczerze się pyta, których? Miał nadzieję, że Jezus odkryje przed nim coś nowego, czego nie znał, a tymczasem słyszy, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca twego i matkę i miłować będziesz bliźniego swego jak siebie samego. Panie, przecież tego wszystkiego od młodości mojej przestrzegałem. Co mi jeszcze brakuje? Ciekawe, czy każdy z nas mógłby takie o sobie świadectwo wydać, jak ten młodzieniec, że wszystkiego tego od młodości przestrzegamy. Ale zwróćmy uwagę, że Pan Jezus wymienił wszystkie przykazania zawarte w drugiej części dekalogu, która nie zajmuje się naszym stosunkiem wobec wszechmogącego Boga, ale obowiązkami względem człowieka. Są to przykazania, które mają kształtować naszą osobistą postawę oraz kierować naszym stosunkiem do bliźniego. Bo wniosek jest przecież oczywisty. Nasza miłość do Boga może zostać potwierdzona tylko i wyłącznie w miłości do kogo? Do ludzi. Jeżeli chcemy udowodnić, że naprawdę kochamy Pana Boga, to możemy to uczynić tylko poprzez miłowanie bliźniego. Tak wyraźnie to Pan Jezus podkreślił, gdy kiedyś powiedział, nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnikdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie, ten zdobędzie życie wieczne. A właśnie miłowanie bliźniego to jest spełnienie woli Bożej. Kto przestaje kochać Boga, zmienia się też w prawie automatycznie jego stosunek do brata, do siostry, do bliźniego. Ale w tym wszystkim Pan Jezus kładzie olbrzymi nacisk nie na te przykazania, które każe wypełniać młodzieńcowi, nie na literę przykazań, ale sedno problemu tkwi w tym, że Pan wskazuje na ducha, który z tych przykazań wypływa. I tu leży prawdziwy klucz do zrozumienia całej historii drogi do zbawienia. To Pan Jezus do Żydów mówi, do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Musisz zmienić swój punkt zapatrywania, sposób myślenia. Ktoś cię prosi o płaszcz, oddaj szatę. Ktoś ci chce z tobą iść mile, idź ci dwie mile. Skończyło się oko za oko. Nie, teraz przyszła pora, kto ci uderzy w policzek, nastaw mu i drugi. Mówi do Żydów, nie leje się wina nowego w stare bukłaki, bo nie wytrzymają i pękną. I ma na myśli, że wy też musicie się zmienić. Przestać myśleć starymi kategoriami. Ale przyjmijcie do wnętrza te nowe wino Ewangelii i sami musicie się przez to przemienić, bo w tych starych naczyniach nie wytrzymacie. Młody człowiek uważał, że wypełnia prawo. I w sensie prawnym tak mogło być istotnie. Ale w sensie duchowym tak nie było. Ponieważ ta piękna, na pierwszy rzut oka postać wewnętrznie była skrajnie egoistyczna, egocentryczna, myśląca tylko i wyłącznie o sobie, no i o swoim zbawieniu. Pan Jezus z tą wiadomością do niego dociera stopniowo. Dlatego najprawdopodobniej zmienił kolejność przykazań i przykazanie o miłości i czci do rodziców wymienia na końcu. Przez dekalogu ono jest w środku. Dopiero po tym są nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Pan Jezus wymienia je na końcu? Jezus chce na to przykazanie najprawdopodobniej położyć szczególny nacisk. Dlaczego? A to dlatego, gdyż ten młodzieniec, gdy spinał się po drabinie swojej wspaniałej kariery, w pewnym momencie jego rodzice zeszli na drugi plan, na daleki plan. Zostali przez niego najprawdopodobniej zapomnieni, a on to legalnie usprawiedliwiał taką postawę, powołując się na żydowskie prawo korbanu, które Jezus tak bezwzględnie potępił. Wy znosicie przykazania Boże, abyście ustawy wasze zachowali, bo Mojżesz rzekł: czci ojca twego i matkę twoją, a kto złorzeczy ojcu albo matce, niech śmiercią umrze. Ale wy mówicie: jeśliby człowiek rzekł ojcu lub matce, korban to jest dar, którykolwiek będzie ode mnie, tobie pożyteczny będzie. Bez winy będzie i nie dopuścicie mu nic więcej czynić dobrego ojcu swemu lub matce swojej. Przez to w niwecz obracacie słowo Boga ustawą waszą, którąście ustawili, i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Ale skoro to do młodzieńca nie dociera, Pan radzi mu, aby sprzedał majętność i rozdał ubogim. A będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy, naśladuj mnie. W Ewangelii według Hebrajczyków, jednej z bardzo wczesnych Ewangelii, która jednak nie została włączona do kanonu Nowego Testamentu, historia ta jest opisana w taki sposób. A drugi z bogatych ludzi przyszedł do niego i powiedział: nauczycielu, co dobrego mam czynić, abym żył? Powiedział mu: o człowieku, wypełnij prawo i proroków. Odpowiedział mu: wypełniłem. Wtedy Pan mówi: idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ale bogaty człowiek zaczął drapać się w głowę, bo to mu się nie podobało. Ewangelia mówi, że odszedł smutny. Wtedy Pan powiedział do niego: jak możesz mówić, że wypełniłem zakon, że wypełniam proroków, że wypełniam prawo? Przecież pisze w prawie, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Spójrz dookoła. Spójrz na swój naród. Jak wielu z twoich braci, synów Abrahama, odzianych jest w łachmany i umiera z głodu, a twój dom jest pełen różnych dóbr, z których nic im nie dajesz. Jaka nauka płynie z tej historii, drogie braterstwo, dla nas, którzy też rozmyślamy i prosimy Boga, abyśmy mieli co? Odziedziczyli żywot wieczny. Jakie wnioski mamy sobie wyciągnąć? Myślę, że główna nauka płynąca z tego wydarzenia to prawidłowe zrozumienie Ewangelii, poprzez którą Chrystus pokazał to, co jest charakterystyczną cechą Stwórcy, Boga, naszego Ojca. A jest to to, że Bóg bardzo umiłował i z powodu swojej miłości czy dużo dał? stał bardzo wiele. Dlatego istotą Ewangelii prowadzącej do życia wiecznego, o które tak zabiegał młodzieniec, nie jest skrupulatne i wyrachowane przestrzeganie przykazań, praw i przepisów. Nie to, co jemy, co pijemy, jak Pan Jezus do apostołów mówił. Przestrzeganie ustaw, a nawet tradycji danego kościoła czy danego wyznania. Ale otwarcie swoich serc i możliwości na potrzeby innych. Pan Jezus to w takich prostych słowach zawarł w Ewangelii Mateusza 7:12. Wszystko wtedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im też tak czyńcie. Czy chcielibyśmy, aby ludzie nam coś złego czynili? Czy byśmy chcieli, aby ludzie się do nas nieładnie odzywali, nas omijali? Myślę, że nie. Czy byśmy chcieli, gdy popadniemy w biedę, żeby ludzie, bracia o nas zapomnieli? Myślę, że nie. Dlatego apostoł Jakub w piękny sposób uzupełnia tą myśl Pana poprzez słowa, które do nas skierował w liście swoim w 4 rozdziale, 17 wersecie, że kto może dobrze czynić, a nie czyni, to co ma, to grzeszy. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, ten grzech ma. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem miał wiele majątności. Nie zrozumiał nauki Pana, że żywot wieczny można znaleźć tylko poprzez nowy sposób patrzenia na życie. Na to, że doczesność jest przemijająca i niepewna. Na to wskazywał potem apostoł Paweł braciom zamożnym, gdy pisał bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaz, aby nie byli wysokomyślnymi, aby nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystko obficie ku używaniu daje, aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, radzi udzielali, skorbiąc sobie grunt dobry na przyszły czas, aby co otrzymali? Aby żywot wieczny otrzymali. Tragedią tego młodzieńca było to, że to wszystko, co posiadał, co miłował bardziej niż ludzi, a siebie miłował bardziej niż innych. I każdy taki człowiek nie potrafi iść za Chrystusem i, jak Pan powiedział, chodź za mną i co? I naśladuj mnie. To były za wysokie progi dla tego młodzieńca. I chociaż Pan Jezus, patrząc na niego, mówi, że bogactwo może być przeszkodą w wejściu do Królestwa Niebieskiego, to owszem, może, ale nie musi. Bo przecież Zacheusz był jednym z najbogatszych mieszkańców Jerycha, a mimo to, choć się zupełnie tego nie spodziewał, znalazł drogę do Królestwa Niebieskiego. Kiedy Pan mu kazał zejść z drzewa, on ręce rozłożył, mówi: Panie, połowę majątności oddam ubogim, a kogom podszedł, czterokroć oddam. A Pan mu mówi: Zacheuszu, dziś ci się stało zbawienie tobie i domowi twemu. Przecież Józef z Arymatei też był bogaty. Nikodem musiał być człowiekiem bardzo zamożnym, gdyż zakupione przez niego wonności, którymi namościł ciało Jezusa, musiał wydać olbrzymie pieniądze. Ale jeżeli ilu nas tutaj jest dzisiaj, będziemy myśleli, że z tej lekcji naukę mają czerpać tylko ludzie zamożni i oni pragną zdobyć życie wieczne, to bardzo się mylą. Nie jest to bowiem prawdą, jakoby bogactwo było grzechem. Często o wiele większym niebezpieczeństwem jest pragnienie stania się bogatym. Bo Pan Jezus mówił, gdzie jest skarb Twój, tam jest co? To i serce Twoje. A skarbem człowieka tutaj na tej ziemi mogą być różne rzeczy. Może być żona, mogą być dzieci, jakaś działka nad jeziorem, komputer z internetem i wiele, wiele innych przyjemności. Nie trzeba wcale być bogaty, mieć dużo majątności, żeby człowiek znalazł coś, czego całkowicie w tym życiu pochłonie. Jeżeli wszystko to, czego człowiek pożąda, znajduje się na tym świecie, jeżeli wszystkie jego zainteresowania dotyczą teraźniejszości, to człowiek taki nigdy nie będzie o innym świecie myślał i o tym, co będzie potem. Takie rzeczy sprawiają, że człowiekowi trudno jest rozstać się z tą ziemią. Człowiek może być na tyle zajęty rzeczami widzialnymi, że zapomni o rzeczach niewidzialnych. I to jest tragedia, bo przecież to, co jest widzialne, przeminie, ale to, co jest niewidzialne, trwa wiecznie i to jest żywot wieczny. Dlatego apostołowie, przypatrując się temu, stwierdzili krótko: Panie, w takim razie kto może być co? Zbawiony. Przecież ten młodzieniec był wzorem do naśladowania, można powiedzieć. Pan Jezus mówi: z ludzkiego punktu widzenia jest to niemożliwe, ale z boskiego wszystko jest możliwe i pewne. W takim razie pytają apostołowie, to skoro myśmy wszystko opuścili, wszystko, i żony, i domy, i łodzie, i sieci, i tak dalej, a poszliśmy za Tobą, co nam za to będzie? Otóż Pan mówi, że warto mi zaufać, że warto uwierzyć Bogu. Ten młodzieniec nie potrafił zaufać Stwórcy i Chrystusowi, zostawić to, co miał, i iść za Panem. Ale wy, którzyście mi zaufali, zostawiliście to wszystko. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zasiądzie na stolicy, wy też zasiądziecie i odziedziczycie żywot wieczny, a już teraz 100-kroć razy więcej co weźmiecie. Żydom Pan Jezus zostawił coś takiego, co nazywało się dziesięciną. Oni szybko o tym zapomnieli, że tylko dziesiątą część tego, co człowiek posiada, trzeba oddać Panu. I później się szarpali, siali, nie zbierali. Chcieli coś zdobyć, nie wychodziło. Drogie braterstwo, czy w naszym życiu nie jest tak często, że my coś chcemy, się szarpiemy, nam nie wychodzi? A to dlaczego? A to być może dlatego, że też tej dziesiątej części, już nawet nie mam na myśli literalnej pieniążków, ale tej naszej dziesięciny Panu Bogu nie oddajemy. Naszym braciom nie oddajemy. Bo jak mówiłem, nie trzeba być bogatym, aby mieć czymś, co się dzielić, radościami, doświadczeniami, odwiedzaniem jeden drugiego, pomocą, pociechą. A przecież to do nich zwraca się Pan Bóg do Żydów i mówi: przecież takie to jest proste. Wystarczy tylko mnie doświadczyć, mi tylko zaufać. Znieście wszystką dziesięcinę do szpichlerza, aby była żywność w domu moim. A doświadczcie mnie teraz w tym, mówi Pan zastępów, jeśli wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podjąć. Pan Jezus, przypatrując się swoim rodakom, to nie tylko widział bogatych, aby coś Panu Bogu oddać. Pan Jezus zwrócił kiedyś uwagę na biedniutką wdowę, która ostatnie grosik wrzuciła to do tej skarbony, a Pan mówi, że ona więcej dała niż ten, który tam całą kiesę wpakował. Jakie inne wnioski możemy z tego wyciągnąć? Ja myślę, że w pewnym sensie każdy z nas może być takim młodzieńcem, zapatrzonym w siebie, ale wewnętrznie rozdartym, który stara się wszystko przestrzegać, a jednak jest daleko od Królestwa Bożego. Takie problemy może być każdy mieć zbór, ba, nawet nasze zrzeszenie, czy też jakiś inny kościół. To przecież o nas jest powiedziano w Księdze Objawienia, że jestem bogaty, wszystko mam. Gorzej, młodzieniec jeszcze czegoś szukał, ale Odysea mówi, że nam niczego nie potrzeba. A nie wiesz, że jesteś goły, ślepy i nagi. W takim odczuciu odszedł młodzieniec też. Nie wiem, na ile zrozumiał, być może nie zrozumiał, ale okazało się, że daleko mu do Królestwa Bożego. Kiedy na nas popatrzymy, to tak dobrze się nam robi na sercu, gdy słyszymy, że będzie wielkie grono. Lub gdy czytamy Ewangelię Mateusza, czy powieść o kozłach i owcach, to lekką ręką odnosimy to do ludzi w tysiącleciu. A czy na pewno tak będzie? Czy rzeczywiście w tysiącleciu ta przypowieść się tylko wypełni? A może warto się tu chociaż na chwilę zatrzymać i głęboko zadumać? Bo przecież wszyscy mamy stanąć przed stolicą Chrystusową. A kiedy staniemy przed stolicą Chrystusową, obyśmy nie usłyszeli tragicznych słów, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem gościem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przyodzieliście mnie. Byłem chorym i w więzieniu, a nienawidziliście mnie. Może oddaliśmy cię do Betanii i zapomnieliście o mnie. Panie, kiedyśmy cię takim, co? Widzieli. Zaprawdę powiadam wam, czegośkolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście nie uczynili. I co wtedy będzie? Oby żadnego z nas tam nie było, który by takie słowa usłyszał. Może lepsze takie według tłumaczenia profesora Rotterdama przekazał mi to kiedyś brat żołnierski. I pójdą ci, co to źle czynili, na proces naprawy, wiek trwający, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. A jeżeli okaże się prawdą tłumaczenie Biblii tysiąclecia, że pójdą ci na wieczne zatracenie, a sprawiedliwi do żywota wiecznego? Co mamy czynić, abyśmy byli zbawionymi? Wpadło mi w ręce niedawno pewna dyskusja, którą nasi młodzi bracia prowadzili za pomocą tych nowoczesnych środków. I myślę, że na podsumowanie tego wykładu znalazłem tam piękne myśli, z którymi chciałbym się z braćmi na koniec podzielić, które będą takim podsumowaniem tych naszych rozważań. Pismo Święte uczy, że najważniejszym kryterium, na podstawie którego Bóg osądzi, czy ktoś godny jest życia wiecznego, czy też nie, jest wiara. Ma to swój głęboki sens. Prawdziwą więź między ludźmi nie jest możliwa bez wzajemnego zaufania. Nie będzie twoim przyjacielem ten, komu nie jesteś w stanie zaufać. Nie możesz być także przyjacielem Boga, jeśli On nie będzie mógł tobie zaufać. To Pan do nas przecież zwraca się: bądź wierny aż do śmierci. Ufaj mi aż do śmierci. Dopiero wtedy otrzymasz ten żywot wieczny. Osoba, która nie wierzy, nie ufa w pozytywny sposób Bogu, nie nadaje się do życia wiecznego. Przecież nierozsądnym byłoby wymagać od Stwórcy, by przeniósł do wieczności człowieka, który nie potrafi mu zaufać. Toż taka osoba często stawałaby w opozycji do Stwórcy. Domagałaby się wyjaśnień, gdyby coś działo się nie po jej myśli. Czy można wyobrażać sobie, że Pan Bóg będzie użerał się z taką osobą, w cudzysłowie oczywiście, przez całą wieczność? Nie sądzę, by sprawiało mu to przyjemność. Wymuszanie swojej woli w stosunku do nieufających mu stworzeń. To bardzo ważny wniosek, kochani. Właściwie tłumaczą całe zło tego świata i pozorny bezsens naszego życia. Tylko w takich złych warunkach, w jakich się znajdujemy, Pan Bóg może doświadczyć naszą wiarę. Tylko taki człowiek, który mimo niesprawiedliwości, wyzysku, cierpienia, niepewności i całego duchowego zamieszania na tym świecie, jest w stanie ufać w dobro Stwórcy, tylko taki człowiek otrzyma żywot wieczny. Nie tylko ufać, ale wbrew całemu złu zmierzać do dobrej miłości, której widzi w Bogu. Na tym polega wiara żywa. Bez uczynków bowiem wiara jest jaka? Jest martwa. Chciałbym podkreślić, że człowiek, który przez całe życie dąży tylko do osiągnięcia szczęścia doczesnego, a jego ideałem jest domek z ogródkiem, w którym oczekuje go kochająca żona z gromadką dzieci, jest człowiekiem cielesnym. Jego pragnienia niczym nie różnią się od chociaż nieświadomych pragnień, na przykład papuszki nierozłączki, która poszukuje sobie partnera na całe życie, którym chciałaby we wspólnym gnieździe wychowywać własne dzieci. Nie, to nie jest nic nagannego, ani niezgodnego z wolą Boga. Niemniej jednak postępowanie papuszki zgodne z instynktami zapisanymi w jej genach, takiego postępowania Pan Bóg nigdy nie wynagrodzi życiem wiecznym. Tak samo niech nikt nie liczy na nagrodę życia wiecznego, jeżeli jego doczesne życie podporządkowane będzie tylko świadomym bądź nieświadomym pragnieniom i dążeniom człowieka cielesnego. Pragnieniom zapisanym niejako w naszych genach. Pragnienia i dążenia człowieka duchowego są przeciw ciału. To apostoł Paweł mówi, że to dobro cały czas toczy walkę z tym złym. Sprzeciwiają się, na ile to tylko możliwie, samolubnym dążeniom naszych genów. Wykraczają nawet poza nie. Można, drogie braterstwo, by nawet pokusić się o zdefiniowanie miłości, tej bezinteresownej, miłości agape, o której tak pięknie apostołowie pisali, jako dążenie przeciw naszym egoistycznym, uwarunkowanym genetycznie pragnieniom i zachowaniom. Bo musimy to dzisiaj zrozumieć i wiedzieć i sobie głośno powiedzieć, że miłość, ta bezinteresowna miłość do bliźniego jest właśnie drugim po wierze kryterium, na podstawie którego Bóg nas osądzi, czy jesteśmy godni życia wiecznego, czy też nie. Do tego rodzaju miłości nie jesteśmy uwarunkowani genetycznie. Musimy się jej nauczyć. Niektórzy nazywają ją chceniem. Chceniem czynienia dobra innym ludziom. Wbrew naszym egoistycznym pożądliwościom. Wbrew naszemu ja. Nie z powodu strachu, wstydu czy kalkulacji, ale dlatego, że po prostu chcę dobra bliźniego i pragnę, aby osiągnął on szczęście wieczne takiej miłości, takiego chcenia można nauczyć się tylko w warunkach niesprzyjających. Tam, gdzie panuje zło, cierpienie, gdzie panuje niesprawiedliwość, tylko w takich warunkach możemy tą bezinteresowną miłość rozwinąć. Nie moglibyśmy przecież nauczyć się jej w doskonałych warunkach, w których bez najmniejszego trudu potrafilibyśmy czynić wszystko, co jest zgodne z naszą wolą. Dla Boga tylko to jest cenne i ważne, co wymaga od nas dużego trudu i wysiłku. Aby Pan Bóg mógł nam zaufać i przekonać się, że otrzymując życie wieczne, nigdy nie będziemy chcieli wyrządzić zła innym zbawionym. Naszym nieustającym chceniem w tym złym świecie musi być pragnienie czynienia dobra innym wbrew własnemu ciału, pomimo cierpień, prześladowań, pomimo upokorzeń nieraz, jakie przecież wielu z nas spotyka od innych ludzi. A to, drogie braterstwo, że nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni zrealizować tego chcenia, to rzeczywiście powinno napawać nas smutkiem i owo chcenie jeszcze bardziej potęgować. Jeśli ktoś nie miłuje swoich bliźnich miłością bezinteresowną, Nawet jeśli wierzy w Boga, nie powinien liczyć na to, że Ojciec Niebieski obdarzy go życiem wiecznym. Powtórzę jeszcze raz słowa. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebios. Zatem tylko dzięki nieustającej walce człowieka cielesnego z człowiekiem duchowym w nas możemy się nauczyć i utrwalić w sobie miłość bezinteresowną. Jest ona kluczem do zrozumienia, dlaczego Bóg dopuszcza na tak ogromne zło na tym świecie. Tłumaczy, dlaczego w świecie zwierzęcym silniejszy pożera słabszego i dlaczego zasada ta jest także podstawą działania człowieka doczesnego, człowieka cielesnego. Gdyby tak nie było, nie mogłaby się narodzić miłość bezinteresowna, która będzie trwała wiecznie, bo wiara, nadzieja, to wszystko się skończy, ale miłość będzie trwała na wieki. Bowiem kwiat tej miłości wyrasta i zakwita tylko na polu cierpienia, bólu i krwi. Zło tego świata jest więc niezbędne. Bez niego nie byłoby możliwości próby wiary, możliwości zaufania Bogu. Wierzący nie mogliby też rozwinąć w sobie miłości bezinteresownej. A można by przecież zadać pytanie, dlaczego Bóg po prostu nie uwarunkował nas tak, niejako genetycznie, jak to mówi, zaprogramował nas tak, abyśmy wierzyli, abyśmy miłość od razu mieli. To miłość agapy. Mógłby to uczynić? Mógłby. Dlaczego tego nie uczynił? Wtedy ten zły świat nie byłby przecież potrzebny. To prawda. Takie istoty mogłyby żyć wiecznie i nigdy nie wystąpiłyby przeciw sobie i samemu Stwórcy. Tylko, kochani braterstwo, że nie byłyby to istoty istotami prawdziwie wolnymi. A przecież Chrystus do czego nas powołał? Powołał nas do wolności. Żeby natomiast Pan Bóg mógł obdarzyć życiem wiecznym istoty mające wolną wolę, muszą one najpierw przejść egzamin, którego podstawą jest wiara i miłość. A całe zło tego świata jest więc ceną wolności synów Bożych. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Trudne czy proste? Amen.